Aktualności dnia w Radiu Maryja. Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dziś wieczorem prezydent ustępujący Bronisław Komorowski ma wygłosić orędzie do narodu. Czego możemy spodziewać się po orędziu pana prezydenta?
Sądzę, że jakiegoś patosu charakterystycznego dla tego środowiska. No oczywiście pewnie nic konkretnego, bo też ta prezydentura, powiedzmy sobie też szczerze, była bezbarwna w tym znaczeniu, że była prostą realizacją pewnego projektu ideologicznego, charakterystycznego dla zaplecza Platformy Obywatelskiej. Także była jednak prostą realizacją ich głównych i taktyki politycznej. Nie był to prezydent, mimo że się tak próbował definiować, apartyjny, ale no, realnie partyjny, i to widać do samego końca, do momentu, kiedy podpisywał ustawy, notabene sprzeczne z deklarowanym przez niego światopoglądem, czy wizją świata, która stoi u spodu tego, co zwiemy katolicyzmem czy kościołem katolickim. No ale tutaj ten partykularyzm jednak triumfował do samego końca. No oczywiście ta prezydentura skończyła się po pierwszej kadencji. To jest jakiś plus chyba tego wszystkiego, ze względu chociażby na to, że jednak tutaj pewna taka machina domina się uruchomiła i wydają się te wybory jesienne być w zupełnie innej atmosferze i konfiguracji niż to pierwotnie zakładano.
Panie profesorze, to jest też okazja, żeby Bronisław Komorowski, no między innymi za to, co pan przed chwilą powiedział, przeprosił. To jest taka chyba już ostatnia okazja Bronisława Komorowskiego, bo zdaje się, to będzie ostatnie publiczne wystąpienie w formie orędzia Bronisława Komorowskiego jako prezydenta do narodu. No a ma za co przepraszać, począwszy od początku prezydentury i konfliktu wokół krzyża na krakowskim Przedmieściu, aż po ostatnie decyzje związane z podpisaniem konwencji, tak zwanej konwencji przemocowej wprowadzającej gender, poprzez ustawę in vitro, poprzez sprawy związane z uzgadnianiem płci, i moglibyśmy tutaj jeszcze wiele wymieniać.
No tak, ale żeby przeprosić, to trzeba najpierw uznać swoją winę i widzieć błąd. Natomiast wydaje się, że te decyzje ostatnie, zupełnie ostatnie, sprzed kilku dni, świadczą o tym, że on tego nie dostrzega, w związku z czym myślę, że to raczej będzie mowa pochwalna w stosunku do samego siebie, do własnej prezydentury, a nie mowa żałobna, czy też przepraszająca. No cóż, no nie sądzę też, żeby to przemówienie wzbudziło jakieś zainteresowanie szerokiej publiki, no bo praktycznie każdy z nas może mniej więcej się spodziewać, jakie słowa padną. No i nie, na pewno nie będą to słowa przeprosin.
Panie profesorze, zakończyły się regionalne zamykanie list w Platformie Obywatelskiej do jesiennych wyborów. No i na pierwszych miejscach list polityków są nazwiska przewijające się w tak zwanej aferze podsłuchowej. Są ludzie, którzy zostali zdymisjonowani przez premier Kopacz, no po roku mniej więcej od wybuchu tej afery. To chociażby w Sieradzu Andrzej Biernat, to były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski w Koszalinie, to były wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz w Katowicach, to były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w Szczecinie, to obecny wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik w Rzeszowie. Subiegania się o mandat do Sejmu z pierwszego miejsca w Lublinie zrezygnował jedynie były minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Proszę powiedzieć, dlaczego ci ludzie tak pchają się na te jedynki? Dlaczego wycinają w pień konkurencję w regionach? No i dlaczego takie listy przedstawiają Ewie Kopacz? Czy to jest tak, że Ewa Kopacz będzie teraz szantażowana przez baronów Platformy Obywatelskiej w poszczególnych regionach?
Zasada była taka za Donalda Tuska, że owszem, był jakiś lider regionu, ale on nigdy nie był na tyle silny, żeby mógł dominować, postarano się wykreować taką opozycję, która miała żyć, która była wspierana przez centralę i na bazie tego konfliktu rozjemcą był oczywiście Tusk i on tą wodzowskość jak gdyby trzymał w swoim ręku. Ewę Kopacz stać było tylko na zdymisjowanie paru ministrów, no bo pamiętajmy, że jako premier jest władna w tym zakresie, potrafiła zmusić Sikorskiego, wyeliminować go z gry, ponieważ on był singlem w partii, wszyscy wiedzą, że on nie ma szerokiego zaplecza. Natomiast jeśli mówimy o innych baronach, w mniejszym czy większym stopniu zaangażowanych w aferę podsłuchową, takiej siły zdaje się nie ma, ją raczej się lekceważy. W związku z czym te lokalne struktury, czy też lokalni liderzy poczuli, że mogą tych swoich konkurentów, frakcyjnych konkurentów, których przy życiu zawsze utrzymywał Tusk po to, żeby dominować, żeby mieć tą wodzowskość w skonfliktowanym systemie partyjnym, więc oni próbują zniszczyć czy też wykończyć swoich konkurentów, co oczywiście powoduje gigantyczne frustracje, gigantyczne spory, ale kto wie, czy ostatecznie po przegranych wyborach jesiennych, bo na to się zanosi, być może w ogóle rozłam i pęknięcie samej partii. To trzeba widzieć. Pamiętajmy, że ci ludzie są w stanie funkcjonować w polityce przede wszystkim jako partia władzy, bo z tej układanki czerpią no, gigantyczne profity różnego typu. Natomiast jako opozycja jest to dla nich sytuacja, a więc nie do zniesienia. Więc tego się należy spodziewać. W regionach Ewa Kopacz nie panuje nad partią. Ona była słaba i jest słaba. Ona jest tylko i wyłącznie premierem, bo ją namaścił Donald Tusk. Nie wynikało to ani z jej sprawności, ani z zaplecza takiego oddolnego. Oczywiście ona może próbować to pacyfikować w poszczególnych obszarach, ale pamiętajmy, że przy tej pozycji, którą ma, będzie to bardzo trudne, a być może nawet niewykonalne. A więc ta łamigłówka, którą układał Tusk przez lata i nad którą dominował, praktycznie na naszych oczach przestaje istnieć.
Panie profesorze, a co z marszałek Sejmu Kidawą Błońską? Ona startowała z Warszawy, teraz z Warszawy chce startować premier Ewa Kopacz. Czy to jest tak, że boi się Ewa Kopacz tego, że głosy rozłożą się między nią a Kidawę Błońską i może nie wygrać liczbowo w Warszawie?
No na pewno, dla niej to jest kwestia wizerunkowa. Pamiętajmy, że jeszcze raz mówię, dla wielu liderów, dla samego Grzegorza Schetyny i innych, Kopacz nie jest naturalnym liderem, kimś, kto wygrał coś realnego, w związku z czym wybory są taką weryfikacją dla polityków i mała liczba głosów, czy taka liczba, która by była dla samej liderki partii kompromitująca, gdyby te głosy mocno się rozłożyły, no byłby to sygnał dla tych innych baronów, którzy na przykład dostaliby większą liczbę głosów, proporcjonalnie większą liczbę głosów, do tego, żeby ruszyć do ataku i wymienić przywództwo. Pamiętajmy jeszcze raz, Platforma ma szansę nie przejąć władzy i będzie musiała się jakoś ułożyć, w sensie liderowania na nowy sposób i Ewa Kopacz i o tym myśli, czy zostanie dalej liderem, czy też będzie to kto inny. A pamiętajmy, że jeśli będzie to kto inny, to ją, jej ludzi, cały ten układ może absolutnie potraktować w analogiczny sposób, jak ona w tej chwili traktuje swoich konkurentów.
Panie profesorze, poseł Rafał Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej na antenie telewizji publicznej, mówił, że po wyborach są już dogadani z PSL-em na wspólne rządzenie, nie pozwolą dojść do władzy Prawu i Sprawiedliwości, a jak będzie trzeba, to będą rozmawiać także z SLD.
Nie, no projekt był taki, że oni będą i z SLD, i z PSL-em i to jest ich taka optyka. Przy czym idąc bardzo na lewo w tych projektach ustaw, które przegłosowali i w swoich zachowaniach, zdaje się wykańczają SLD jako ewentualnego partnera, bo ta koalicja lewicowa może nie wejść do parlamentu. Natomiast PSL jest na tyle słaby, że ta suma wydaje się w żadnych sondażach, przynajmniej póki co, nie daje im większości parlamentarnej, więc te wypowiedzi na dzisiaj mają raczej charakter zaklinania rzeczywistości, a nie opisu tejże rzeczywistości.
I jeszcze jedno pytanie. W pewnej restauracji, i to niedawno, był były marszałek Sejmu Radosław Sikorski i tam spotkał się z pewnym panem, który okazał się być byłym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofem Bondarykiem, a rozmowie miał przysłuchiwać się Zbigniew Stonoga. On napisał na swoim profilu takie słowa: uwaga pani Szydło, przed chwilą w jednej z warszawskich restauracji odbyło się spotkanie Sikorskiego z jakimś facetem, którego zdjęcie zaraz opublikuję, a które to spotkanie dotyczyło wyciągnięcia jakichś pani rodzinnych spraw oraz prześwietlenia pani kariery w powiecie chrzanowskim. Proszę uważać. Pojawił się fragment stenogramu z rzekomej rozmowy. Sikorski mówi tak: musisz zbadać cały jej dorobek polityczny w powiecie chrzanowskim. Bondaryk, owszem, to ważne, ale lepszy jest kierowca Kaczyńskiego. Sikorski to stara bajka, a Szydło to pewniak. Wiesz, z jej rodziny. Bondaryk, moi chodzą i mają już parę źródeł. Gdyby tak rzeczywiście było, że to jest prawdziwy stenogram i gdyby Radosław Sikorski zamienił się w detektywa, który ma poszukiwać różnego rodzaju prawdziwych bądź nieprawdziwych trzęsień ziemi przed jesiennymi wyborami, o czym by to świadczyło pana zdaniem?
No jest potężny rozłam i potężna niechęć i nienawiść. Pamiętajmy, Sikorski owszem zrezygnował ze startu, publicznie to ogłosił, ale na pewno ze względu chociażby na swój jeszcze względnie młody wiek nie zrezygnował z polityki jako takiej. Natomiast porażka Kopacz, czy jej odsunięcie od liderowania, no jest warunkiem sine qua non jego powrotu, a na pewno żal ma potężny i nie tylko on. Jest cały szereg osób, które uważają się za lepszych polityków, uważają, że mają większy dorobek, uważają pewnie, że są inteligentniejsi i tak dalej, i tak dalej. A więc to tylko obrazuje stan napięcia wewnętrznego i on nawet w mediach nie jest ukrywany, to raz za razem widać, szczególnie na poziomie lokalnym, że tam to wszystko trzeszczy. Oczywiście pewnie jakoś do wyborów parlamentarnych może uda się to utrzymać, uskleić, jakoś tam poskładać, ale jeśli te wybory będą przegrane, to ta partia absolutnie może się rozpaść.
Ale jeśli PO utrzymałaby władzę w Polsce, to najprawdopodobniej ci wszyscy, którzy ze względów wizerunkowych są tuszowani, oni mogą powrócić za chwilę na stołki, łącznie z Radosławem Sikorskim.
Owszem, mogą, przy czym pytanie jest, jaka będzie konfiguracja taktyczna, bo pamięć taka w polityce trwa kilka miesięcy, później można gdyby mówić o nowym otwarciu. Radosław Sikorski nie będzie w Sejmie, nie będzie w parlamencie, a więc jego powrót staje się mało prawdopodobny i być może te spotkania, te próby dogadania jakichś rzeczy dotyczących Ewy Kopacz są z tym związane, że listy jeszcze nie są domknięte, więc być może Radosław Sikorski oczekuje, że ktoś przyjdzie do niego i bardzo go poprosi, ażeby zmienił zdanie. Być może tak jest.
A pan się dziwi, panie profesorze, temu, tej reakcji ludzi, którzy widzą Ewę Kopacz, widzą władzę, która od 8 lat rządzi i buczą, albo nie chcą podawać ręki, albo nie robią sobie z nimi selfie, po prostu traktują ich jako zło konieczne.
To jest przesyt, jaki jest w społeczeństwie tej propagandy, tego PR-u tak zwanego, którym doskonale robił i brylował w tym Donald Tusk. To wszystko już nie zagrało w wyborach prezydenckich, wiemy o tym. I chyba nie gra i teraz, więc ludzie mają jak gdyby tego teatru dość. To widać ten przesyt i widać reakcję zdenerwowania, irytacji i ona się pojawia coraz częściej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.